Ekonomiści z rezerwą podchodzą do badania GUS-u, z którego wynika, że spada zatrudnienie w szarej strefie. Według urzędu w ubiegłym roku na czarno pracowało ponad 700 tysięcy osób. To jest 4,5% wszystkich aktywnych zawodowo. 10 lat temu było to 1 300 000 osób. Analitycy GUS-u wiążą to z wejściem Polski do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Profesor Grażyna Ancyparowicz, ekonomistka, podkreśla, że wnioski mogą być mylące, bo dochody z szarej strefy rosną.
Jeśli popatrzymy na takie przepływy pieniężne, bo to z tego jest lepiej wnioskować, a nie z metodologii GUS-u, która działalność moim zdaniem nielegalną wlicza do dochodu. Jeżeli wobec tego popatrzymy na przepływy pieniężne, to mniej więcej można szacować rozmiar takiej nielegalnej gospodarki, czy ukrytej, czy też podziemia gospodarczego na około 450-500 miliardów złotych. To jest prawie 1,5 polskiego budżetu. Także tutaj trudno się zgodzić z tymi wnioskami, bo dane finansowe przeczą tym wnioskom, które wynikają z badań rzeczowych.
Według GUS-u najczęściej w szarej strefie pracują osoby słabo wykształcone. Oferty pracy znajdują w branżach ogrodniczo-rolnych, usługach budowlanych oraz innych drobnych usługach. Przeciętny dochód z tego tytułu wyniósł 842 zł. Badania dotyczące zjawiska pracy w szarej strefie GUS prowadzi od 1995 roku. Od przyszłego roku szóstoklasiści nie będą pisali egzaminu kończącego naukę w szkole podstawowej, poinformowała minister edukacji Anna Zalewska. Obecni uczniowie klas szóstych są ostatnim rocznikiem, który będzie go zdawał. Minister podkreśliła, że decyzja o likwidacji zapadła, gdyż egzamin o niczym szczególnym nie decydował, a skutkiem ubocznym było prowadzenie nauki pod testy. Szefowa resortu edukacji zaznaczyła jednak, że nadal prowadzone będą badania, które pokażą poziom wiedzy i umiejętności uczniów przed pójściem i po ukończeniu gimnazjum. Poseł Mirosława Stachowiak-Różecka, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, popiera decyzję minister.
Rzeczywiście nie dość, że jest to po prostu kosztowny egzamin, bo takie testy trzeba przygotować, to dzieciom w sensie takim wymiernym oprócz dawki stresu nie daje zupełnie nic, bo ten egzamin przecież nie decyduje ani o dalszej kontynuacji nauki w tym czy innym gimnazjum, bo są przecież gimnazja rejonowe, ani właściwie nie służy, przynajmniej taka mogłaby być zaleta, gdyby służył na przykład wyciąganiu wniosków przez nauczycieli, gdyby w jakiejś mierze również ich pracę oceniał, ta pracę szkoły. Przed nami wielka debata, którą pani minister Zalewska zapowiedziała, dotycząca gimnazjów. Ma mówić w ogóle o tym systemie edukacji w Polsce i myślę, że przy tej okazji będzie to odpowiedni moment, żeby się zastanowić, bo nie będzie testów sześcioklasistów, to jak inny sposób można szkole i dzieciom pomóc, mierząc osiągnięcia szkoły i jej pracę w taki sposób, żeby to rzeczywiście przynosiło dobre skutki.
Sprawdzian dla szóstoklasistów po ukończeniu szkoły podstawowej został wprowadzony jeszcze przez rząd Jerzego Buzka. Po raz pierwszy przeprowadzono go w 2002 roku i od tego czasu jest on jednym z egzaminów zewnętrznych przygotowywanych i przeprowadzanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Premier Słowacji chce zwołania nadzwyczajnego szczytu Unii Europejskiej w sprawie migracji. Ma to związek z atakami na kobiety, do jakich doszło w sylwestrową noc w Niemczech. Według Roberta Fico, przywódcy państw europejskich powinni zdecydować o przyspieszeniu prac nad Europejską Strażą Graniczną. Dodał także, że widzi związek między obecnym kryzysem migracyjnym i terroryzmem. Premier Słowacji zwróci się w tej sprawie do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska i przewodniczącego Komisji Europejskiej. Dariusz Sopków, były ambasador tytularny przy Unii Europejskiej, podkreśla, że wydarzenia ostatnich dni stanowią argument dla przywódców europejskich do wyrażania swojego stanowiska, często wbrew woli władz Unii Europejskiej.
Teraz ta inicjatywa premiera Słowacji to nie jest pierwsza, która stawia opór temu rozporządzeniu o automatycznym rozdzielaniu migrantów, dlatego że premier Słowacji zaskarżył tę decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. On od samego początku powiedział, że nie będzie się dostosowywał, nie będzie respektował tego rozporządzenia. Zwróćmy uwagę też oczywiście na niedawne spotkanie liderów największych ugrupowań politycznych w Polsce i na Węgrzech. To wszystko pokazuje, że Grupa Wyszehradzka zaczyna stanowić spójny blok przeciwko tego tego typu rozporządzeniom oderwanym od rzeczywistości, które mają miejsce w Europie. To był ideologiczny program pani Angeli Merkel, która sama przyznała się już w tej chwili, że popełniła błąd. No i teraz tylko pytanie, kto za ten błąd zapłaci.
Do słów premiera Słowacji odniósł się szef czeskiego rządu Bohuslav Sobotka, który napisał na Twitterze, że Republika Czeska wesprze wszelkie kroki na rzecz przyspieszenia powstania Europejskiej Straży Granicznej. Władze w Pekinie postanowiły, że w ramach walki z zanieczyszczeniem powietrza w stolicy Chin zamkniętych zostanie 2,5 tysiąca małych firm. Wśród wytypowanych znalazły się m.in. restauracje, hotele czy warsztaty samochodowe. Zdaniem władz Pekinu to właśnie rosnąca liczba tego typu przedsięwzięć gospodarczych wpływa na poważne zanieczyszczenie powietrza w stolicy Chin. Wytypowane przedsiębiorstwa mają być zamknięte do końca roku. W ubiegłym miesiącu w Pekinie ogłoszono czerwony alert, czyli maksymalny ze względu na zanieczyszczenie powietrza. Dziś konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Na skoczni pojawi się czterech Polaków z kadry B. Stefan Hula, Maciej Kot, Andrzej Stękała i Jakub Wolny. W Willingen nie startuje Kamil Stoch, który po turnieju czterech skoczni wrócił do kraju, gdzie po krótkim odpoczynku będzie pod okiem trenera Łukasza Kruczka przygotowywał się do Mistrzostw Świata w lotach narciarskich w Bad Mitterndorf. Redaktor Krzysztof Miklas, komentator sportowy, podkreśla, że Kamil Stoch może jeszcze nas zaskoczyć. Na zachodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przed południem miejscami rozpogodzenia, w drugiej części dnia na południu miejscami śnieg lub marznący deszcz powodujący gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami, okresami śnieg, deszcz ze śniegiem. Temperatura od 0 do 2 stopni, na północnym wschodzie i Kaszubach chłodniej, od minus 2 do 0 stopni. Wiatr słaby, zmienny, z przewagą zachodniego, po południu południowy. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1000 hektopaskali i będzie rosło. Były to wiadomości w Radiu Maryja.